Gościem Radia Z rzeczywiście wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Panie ministrze, chciałam zapytać na początek, czy pan wie, w jakim stanie zdrowia jest były prezydent Bronisław Komorowski, który wczoraj został przewieziony do szpitala w Warszawie, jest też zakażony koronawirusem.
Znaczy, no, dzisiejszy stan zdrowia byłego prezydenta, pana Komorowskiego, no, nie jest mi znany, ale z informacji wczorajszych, bo uczestniczyłem w tej akcji, żeby pana prezydenta przewieźć do Warszawy, był dobry, więc no, został przewieziony do Warszawy, abyśmy pokazali także to, że dbamy o byłych prezydentów tak samo jak o obecnego.
No ale to rozumiem, że decyzja została podjęta też dlatego, że ten stan jakoś musiał się pogorszyć i wymagał, jak rozumiem, bardziej specjalistycznego leczenia.
Panie doktorze, no właśnie przebieg pandemii, przebieg zakażenia koronawirusem niekiedy jest dość szybki i te okresy tak zwanego przełomu mogą wystąpić niespodziewanie. Dlatego pan prezydent Komorowski no pewnie takie oznaki miał, bo to decydowali oczywiście lekarze, którzy go na miejscu w szpitalu w Sejnach leczyli. No była taka decyzja, że powinien być przewieziony do szpitala wyższego stopnia. No i taka decyzja została podjęta.
I rozumiem, że jest pod opieką lekarza. Lekarze w Warszawie w tej chwili.
Tak, w tej chwili jest w Warszawie.
W stanie stabilnym.
Tak, stabilnym.
Panie ministrze, szykują się państwo jako rząd do poluzowania obostrzeń. Dzisiaj o tym będzie mówił premier i minister zdrowia i wicepremier Jarosław Gowin. A czego tak naprawdę będą one dotyczyły? Których sfer naszego życia? Czy to oznacza, że otwarte zostaną sklepy przed świętami? Czy to już jest też moment, w którym taką decyzję można podjąć?
Panie redaktor, no ta konferencja już będzie za 2 godziny, więc na pewno pani ciekawość, ale także ciekawość rady słuchaczy zostaje zaspokojona. Nie chciałbym w tej chwili o tym mówić, bo będzie na tej konferencji nie tylko premier Mateusz Morawiecki, ale także wicepremier Gowin, także minister zdrowia pan Adam Niedzielski, więc na pewno ten plan zostanie przedstawiony.
No tak, ale panie ministrze, bo pan też bierze udział w spotkaniach i pracach przede wszystkim tego zespołu zarządzania kryzysowego. Rozumiem, że to były też dyskusja była na tych właśnie spotkaniach. Pytanie jest moje takie, czy jeżeli państwo zdecydują się na przykład na otwarcie części sklepów przed świętami, to się wydarzy jednego dnia na wiele tygodni, czy to będzie jakiś proces otwierania i poluzowania niektórych obostrzeń?
Panie redaktorze, chcemy przedstawić pewien plan, pewien projekt odmrażania gospodarki. To będzie oczywiście w bardzo w ścisłej korelacji z ilością nowych zakażeń, z ilością osób, które są przyjmowane do szpitali, bo wiemy, że ta epidemia chwilami jest nieprzewidywalna. Wszystkie modele matematyczne czasem niestety się nie sprawdzają, no ale musimy mieć jakiś plan tego powrotu do normalności, do którego myślę, no każdy z nas w tej chwili tęskni i myślę, że no musimy mieć to na nadzieję, że kiedyś ta normalność nastąpi. Ja jestem przekonany, że to w tej chwili zahamowanie przyrostu nowych przypadków spowoduje także, że w następnych tygodniach będzie mniej osób, które uległy zakażeniu koronawirusowi, więc dlatego będziemy mogli sobie pozwolić na pewne poluzowanie pewnych branż gospodarki, bo jak wszyscy wiemy, no także i służba zdrowia jest uzależniona od tego, jak pracuje polska gospodarka. No, te pieniądze do służby zdrowia muszą trafiać, więc tak jak przyjęliśmy od początku założenie, że no, nie robimy całkowitego lockdownu, ponieważ no nie stać polskiej gospodarki na to. Staramy się, aby pewne sektory gospodarki dalej pracowały z tym całym reżimem sanitarnym, żeby jednak tych nowych zakażeń było jak najmniej.
Panie ministrze, to tak, tylko czy pierwszych decyzji co do na przykład, no bo wiemy, bo takie informacje już się pojawiają do otwarcia na przykład niektórych sklepów, one zapadną jeszcze przed świętami po to, żeby można było zrobić zakupy, po to, żeby sklepy, które zarabiają tak naprawdę w tym okresie jak najwięcej, mogły się otworzyć?
Panie redaktor, jeszcze 2 godziny i wszystko poznamy.
Tak, panie ministrze, ale chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo pan mówi, że troszeczkę ta liczba zakażeń zahamowała, ale ona cały czas jest jednak bardzo wysoka. To jest powyżej 20 tysięcy osób zakażonych na dobę. Co więcej, i chyba gorszą informacją są te dane dotyczące liczby osób, które zmarły z powodu, między innymi z powodu koronawirusa. To jest ponad 600 każdej doby. Od 2 dni, no tak można powiedzieć, dwóch, trzech dni. To nie są takie dane, które gdzieś powodują, że pan jako wiceminister zdrowia, gdzieś panu zapala się czerwona lampka. Może trzeba jeszcze trochę poczekać?
Panie redaktor, rzeczywiście ilość nowych zakażeń dziennych jeszcze w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie, ale także niestety ilość zgonów z powodu zakażenia koronawirusem także jest bardzo duża. Każdy zgon, każda śmierć osoby zakażonej na koronawirusem jest wielką tragedią, nie tylko dla najbliższych, ale także i dla osób, które leczyły tego pacjenta. Ja jako lekarz 30 lat przepracowałem w szpitalu i każda osoba, która zajmuje się pacjentem i która umiera, no nigdy nie przyzwyczajamy się do tego, do tej śmierci, bez względu na to, w jakim wieku był nasz pacjent. No niestety statystyki są bezduszne, bez serca i wiemy, że w przypadku zakażenia koronawirusem to jest 1,5% do 2% tych zakażeń
to kończy jest, się. To jest bardzo dużo, panie ministrze, stąd też moje pytanie, na ile to jest dobry moment, żeby decydować się na wprowadzenie pewnych poluzowań w obostrzeniach, które obowiązują w tej chwili, mimo tego czasu, który się zbliża, mimo świąt, które się zbliżają.
Na pewno to będzie w korelacji z ilością nowych zakażeń, z ilością śmierci pacjentów zakażonych koronawirusem. To nie będzie na pewno oderwane od tego, od tej rzeczywistości pandemicznej, bo no wiemy, że pandemia ma swój przebieg. Liczymy się z tym, że ta niestety dość duża ilość w tej chwili zgonów to jest efekt tych dużych przyrostów zakażeń, jakie mieliśmy w październiku. To było przecież 27 tysięcy nowych zakażeń dziennie, więc te 1,5%, 2%, no skutkuje tym, że niestety mimo naprawdę heroicznej walki wielu lekarzy, bo jak mówią zakaźnicy, ta walka odbywa się jeszcze przed podłączeniem pacjenta do respiratora. Podawanie osocza, podawanie tlenu, podawanie leków przeciwwirusowych. To jest ta bardzo ciężka walka. Niestety czasem ona kończy się porażką.
Panie ministrze, jak będziemy spędzać święta Bożego Narodzenia? Już pojawiają się takie głosy ze strony właśnie pańskiego resortu, że to będą trochę święta podobne do tych wielkanocnych, ale jak zatrzymać Polaków, którzy będą chcieli spotkać się z rodziną i jednak święta spędzić rodzinnie?
No rzeczywiście święta Bożego Narodzenia wszyscy przeżywamy bardzo rodzinnie. To są święta chyba bardziej rodzinne niż święta Wielkiej Nocy, które już przeżywaliśmy w okresie epidemii. No był to pierwsze święta, byliśmy wtedy no z wielką niewiadomą, jak to będzie przebiegało. No w tej chwili już z koronawirusem żyjemy wiele miesięcy. No ja myślę, że jednak te święta też będą inne niż tradycyjnie je przeżywamy, więc myślę, że jednak te spotkania rodzinne powinniśmy bardzo dokładnie przemyśleć. Te ryzyko, które może być niestety przeniesienia zakażenia na najbliższych, powinniśmy jednak bardzo ograniczyć, więc no myślę, że powinniśmy spotykać się w tym gronie rodzinnym, z którym na co dzień się spotykamy, czyli tam, gdzie mieszkamy.
Czyli się nie odwiedzać rodzinnie.
No wiem, że to jest trudne.
No właśnie, ale czy państwo jako Ministerstwo Zdrowia zamierzają w jakiś sposób zaingerować w to, nałożyć jakieś obostrzenia? Czy będą państwo tylko apelować o to, aby nie spotykać się na przykład pomiędzy rodzinami?
Ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby apelować do rozsądku, do mądrości Polaków i najczęściej to trafia na dobry grunt. Mam jeszcze do świąt prawie miesiąc, więc myślę, że jeszcze no, sytuacja epidemiologiczna może być różna, więc wtedy
w każdą stronę, panie ministrze.
I w dobrą i w złą, oczywiście, tak, ale ja jestem zawsze z natury optymistą, więc myślę, że jednak w tą dobrą stronę.
Ale rozumiem, że nie będzie się pan, panie ministrze, uśmiechał tak jak pana przełożony i mówił, że najgorsze już chyba mamy ze sobą, jeśli chodzi o pandemię?
Znaczy, ja myślę, że troszeczkę to zostało przerysowane. Pan minister Niedzielski no, chciał dać nam troszeczkę optymizmu, bo myślę, że wszyscy tego optymizmu potrzebujemy, aczkolwiek no, ciągle musimy mieć tą zapaloną żółtą, a nawet czerwoną lampkę, że ta epidemia może jednak pójść w tą złą stronę.
A dzieci do szkół wrócą przed świętami? Ta decyzja już została podjęta, czy raczej nie ma na to szans?
Ta decyzja jeszcze nie została podjęta, na pewno do końca listopada to się nie wydarzy. Jak będzie przed świętami, bo to będzie prawie tylko 3 tygodnie, prawda, bo święta. Więc tutaj ta decyzja jeszcze nie została podjęta. Zobaczymy.
Panie ministrze, chciałam zapytać, mamy środek pandemii. Pan sam mówi, że powinna się palić i państwu też pali się cały czas czerwona lampka. No i w środku tej pandemii z funkcji rezygnuje główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Czy to dobry moment? Sanepid jest w samym środku walki, tak jak powiedziałam, przetrzebiony, bo też sporo pracowników sanepidu choruje. Jak to dalej ma funkcjonować w takiej sytuacji?
Panie redaktor, no ja z panem ministrem Jarosławem Pinkasem od początku pandemii pracujemy w resorcie. On w Głównym Inspektorze Sanitarnym, ja w Ministerstwie Zdrowia. Ta praca naprawdę jest ciężka nie tylko pod względem fizycznym, ale jest to bardzo duże obciążenie także i psychiczne. Nie każdy z powodów właśnie swojej konstrukcji i fizycznie, i psychicznie wytrzymuje to. Wiem, że pan Jarosław Pinkas ma problemy zdrowotne i to jest główna przesłanka, dlaczego on w tej chwili zrezygnował. No, myślę, że jego zdrowie jest tutaj ważniejsze niż sprawowanie tej funkcji i na przykład przebywanie na zwolnieniu lekarskim, więc ta decyzja dla niego na pewno była trudna, ale myślę, że podjął ją z wielką rozwagą i także w tym kierunku, żeby jednak ta osoba, która będzie jego następcą, no, w pełni sił kierowała tym bardzo ważnym odcinkiem, jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, więc myślę, że jego następca będzie miał naprawdę dużo pracy.
A kiedy poznamy nazwisko następcy? Została już decyzja w tej sprawie podjęta? Bo tutaj chyba nie ma co czekać. To jest bardzo gorące w tej chwili i bardzo ważne stanowisko.
W tej chwili pełni obowiązki pan Saczka, więc myślę, że w najbliższych dniach, może dwóch, trzech tygodniach poznamy następcę, bo rzeczywiście no, ten resort, ta działka jest bardzo ważna.
Panie ministrze, udało się wyjaśnić to, czego oczekiwał od właśnie Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, minister Adam Niedzielski, a myślę tutaj o tych rozbieżnościach w liczbie testów, które gdzieś nagle zniknęły, które nie zostały wpisane do bazy, a być może to jest nawet liczba kilku do kilkunastu tysięcy wyników testów.
Rzeczywiście pan minister Adam Niedzielski skierował takie zapytanie o wyjaśnienie tej sytuacji.
I dostał to wyjaśnienie?
I na początku tego tygodnia, to będzie wtorek, poniedziałek, usłyszycie państwo wyjaśnienie inspektora sanitarnego, dlaczego taka sytuacja zaistniała.
A należy wiązać dymisję głównego inspektora sanitarnego właśnie z tą informacją?
Nie, ja nie chcę wnikać w szczegóły zdrowotne pana Jarosława Pinkasa, ale to była główna ta przyczyna jednak jednego problemu zdrowotnego.
A prawdą jest, że rzeczywiście gdzieś w jakiś sposób zniknęło te kilkanaście czy kilka tysięcy wyników testów, nie zostało wprowadzonych?
Panie redaktor, prawdopodobnie już w poniedziałek usłyszycie państwo odpowiedzi na te pytania.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska jest dzisiaj gościem Radia Z. Ciąg dalszej rozmowy będzie na radioz.pl i naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Panie ministrze, chciałam zapytać o zapowiedzi, czy państwo jako Ministerstwo Zdrowia nie obawiają się tego, o czym mówią coraz głośniej polskie pielęgniarki. Grożą protestem, grożą strajkiem. Czy państwo mają jakąkolwiek ofertę dla nich? No, w tym momencie, rozmawiamy o środku pandemii, kiedy rzeczywiście każde ręce do pracy są potrzebne, pielęgniarek jest bardzo mało. Co im państwo zaproponujecie?
Panie redaktor, no każdy w tej chwili pracownik służby zdrowia jest na froncie. To jest naprawdę bardzo ciężka walka, czy to lekarzy, czy pielęgniarek, czy ratowników. Dlatego ja bardzo cenię pracę, cenię pielęgniarek. Ja jestem chirurgiem, więc nie wyobrażam sobie mojego zabiegu operacyjnego bez pomocy pielęgniarki, instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologicznej. To jest jeden zespół, więc ta praca jest naprawdę ich bardzo cenna. Ja ich zawsze, ich pracę pielęgniarek szanuję. To są naprawdę wspaniałe panie, ale także i panowie w tej chwili.
No tak, ale im trzeba coś zaproponować. Pielęgniarki mówią, po pierwsze, zarabiamy za mało, po drugie, jesteśmy w tej chwili tak przeciążone pracą, że nie dajemy rady. Coraz więcej z nas, pielęgniarek, choruje. Co gorsze, jak mówią pielęgniarki, także wiele z nich umiera. No to jest naprawdę dramatyczna sytuacja.
No rzeczywiście w czasach pandemii tej pracy i ryzyko zakażenia się koronawirusem jest bardzo duże. Dlatego te panie pielęgniarki, ale nie tylko pielęgniarki, bo także ratownicy czy lekarze, którzy pracują bezpośrednio przy osobach zakażonych koronawirusem, dostają ten dodatek 100%. Także rozszerzyliśmy to na pielęgniarki i ratowników, którzy pracują w pogotowiu ratunkowym, bo tam też jest ten bezpośredni kontakt. Także w laboratorium, gdzie obrabiane są próbki z koronawirusem. No to są te osoby, które dostają to dodatkowe wynagrodzenie. Ja wiem, że także w innych oddziałach pracują panie pielęgniarki i tej pracy naprawdę jest bardzo dużo, ale żeby dać wszystkim pracownikom służby zdrowia podwyżkę w postaci dwukrotności swojego wynagrodzenia, no w tej chwili naszego budżetu, w tych ciężkich czasach pandemii, także czasach, kiedy gospodarka też no, nie pracuje tak, jak byśmy chcieli, myślę, że nie stać na naszego budżetu. My staramy się w jakiś sposób to wyrównać panią pielęgniarką, ale nasz kontakt także z panią przewodniczącą tak także się odbywa, jesteśmy w bliskim kontakcie, więc myślę, że no, najgorszą rzeczą, jakby mogła w tej chwili spotkać polską służbę zdrowia i jestem przekonany, że do tego nie dojdzie, to jest jakaś akcja protestacyjna już nie daj Boże odejście od łóżek pacjenta, no tego sobie naprawdę nie wyobrażam, bo do tego nie powinno nigdy dojść w żadnym strajku, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ponieważ no życie i zdrowie pacjenta dla nas, pracowników służby zdrowia, zawsze jest najważniejsze. To nie jest tylko zawód.
No tak, ale będą musieli Państwo, Panie Ministrze, w jaki sposób Panie pielęgniarki, bo o nich w tej chwili rozmawiamy, przekonać. Rozumiem, że dodatkowych pieniędzy nie będzie, no to w jaki sposób?
Panie Renato, my już, no myślę, że mamy umówione chyba spotkanie także z związkami zawodowymi, więc trzeba rozmawiać. Mamy pewien już scenariusz przygotowany. Myślę, że te spotkania się odbędą i na pewno obie strony w jakiś sposób wyjdą z tych spotkań zadowolone.
Panie ministrze, a co pan powie lekarzom, medykom, pielęgniarkom także w temacie nieopublikowanej ustawy covidowej? Informacja z wczoraj, z przedwczoraj ma być opublikowana w najpóźniejszym możliwym terminie, czyli 2 grudnia. Cały czas nie weszły w życie przepisy dotyczące na przykład klauzuli dobrego Samarytanina. Już nie wspomnę o tych podwyżkach, bo to rozumiem, że państwo jako Ministerstwo Zdrowia trochę chcą bokiem załatwić, ale nie ma wprowadzonych przepisów, które mają na przykład nakładać bardzo wysokie kary za nienoszenie maseczek, umożliwić sprzedawcom odmowę sprzedaży klientowi towaru, który nie ma maseczki. No przecież to oprócz tego, tak jak mówią lekarze, że to jest kpina z lekarzy, to też trochę przyzna pan, panie ministrze, że jest to kpina z prawa. Ustawa została podpisana ponad 2 tygodnie temu.
Panie doktorze, ale wszystko się odbywa w ramach prawa i opublikowanie musi nastąpić nie później niż 2 grudnia, tak jak pani powiedziała. W tej chwili jest ustawa w Senacie, ustawa, która poprawia tą ustawę, która była w Sejmie. Posiedzenie Senatu odbywa się w najbliższą środę, więc myślę, że po procedowaniu tej ustawy w Senacie ona natychmiast trafi do Sejmu i będą te dwie ustawy równocześnie opublikowane, bo tak jak pani powiedziała, jest wiele w tej ustawie zapisów, które są bardzo potrzebne do funkcjonowania nie tylko służby zdrowia, ale także przestrzeni publicznej. To nieszczęsne noszenie maseczek i egzekwowanie tego, tam jest zdecydowanie w tej ustawie już uściślone i tam nie ma jakichś już dowolności, więc ja myślę, że to jest kwestia kilkunastu dni, że te dwie ustawy się będą opublikowane.
Czyli pana zdaniem, panie ministrze, źle się stało, że to jest opóźnione?
Panie redaktor, no tak się stało, jak się stało.
No bo rozumiem, że liczy się czas. No pan sam mówi, że to jest na tyle ważne kwestie, że tutaj liczy się czas. A mam wrażenie, że dla części polityków ten czas się nie liczy.
Znaczy liczy się, pani redaktor, tylko no, ta poprawka, która została przyjęta przez Sejm z Senatu, która przeszła o podwyżkę dla wszystkich pracowników służby zdrowia, no, niestety by zdemolowała polski budżet. To kilkadziesiąt miliardów złotych. No, w tej chwili naprawdę nas na to nie stać, mimo że ja jestem lekarzem, wiceministrem zdrowia i chciałbym, żeby tych pieniędzy dla służby zdrowia było jak najwięcej. To jest no, jakby nasz priorytet. I tak my robimy od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tych pieniędzy na polską służbę zdrowia jest zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach, no ale są pewne granice. No musimy te dosypywanie tych pieniędzy do polskiej służby zdrowia stopniowo dokonywać i nie możemy sobie pozwolić na tak wielki, jednorazowy skok, jeżeli chodzi o wydatki na polską służbę zdrowia.
Panie ministrze, a zgodzi się pan z pańskim kolegą, wiceministrem Gadomskim, że rozmiar pandemii przerósł możliwości polskiej służby zdrowia?
To akurat bardzo cenię mojego kolegę, pana Gadomskiego.
Nie wątpię, ale pytam się, czy pan się zgadza z tą opinią?
Nie, ja akurat z tym się nie zgodzę, ponieważ no, ja od początku pandemii byłem w sztabie i nasza strategia wiosenna była zupełnie inna. Wtedy to się opierało głównie na szpitalach jednoimiennych. Tych dziennych zakażeń było około 300-400. Wiedzieliśmy, że na jesieni będzie zdecydowanie więcej. Dlatego zupełnie inną strategię obraliśmy. Już praktycznie każdy szpital w Polsce jest zaangażowany z walką z koronawirusem. Wiedzieliśmy, że tych łóżek będzie potrzeba zdecydowanie więcej. Więc myślę, że nas nie przerosło. Tak jak słyszeliśmy w wiadomościach, w tej chwili mamy już łóżka, które są puste, które czekają na pacjentów.
No tak, ale panie ministrze, to są, co my rozmawiamy o łóżkach, tylko nie wiem, czy pan miał możliwość może przeczytać relację jednego z anestezjologów, którą opisał dziennikarz Paweł Reszka. Anestezjolog, który pracuje między innymi przy pacjentach z koronawirusem, kiedy opisuje brak personelu, sprzęt, który owszem jest, ale nie ma nawet komu podłączyć pacjenta do respiratora, łóżka owszem są, ale nikt nie może tam pacjenta położyć, bo nie ma się kto nim zająć. No to jednak pokazuje, że to wszystko nie działa, bo owszem, można napisać, że w danym oddziale jest 8 łóżek dla pacjentów z COVID-em, ale jeżeli mamy jedną pielęgniarkę, jednego lekarza, no to oni się tymi pacjentami nie zajmą.
Panie redaktor, no ale to są niestety zaniedbania wieloletnie.
No tak, ale panie ministrze, ile lat państwo rządzą?
Panie redaktor, no już w roku 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zwiększyliśmy przyjęcia na studia lekarskie o 2000, no ale to jest 6 lat, kiedy młody człowiek zostanie, ukończy w ogóle Uniwersytet Medyczny, potem jest staż, jeszcze jest, są specjalizacje. To jest proces długotrwały, to są wieloletnie zaniedbania, że ale nie tylko mówię o lekarzach, także o paniach pielęgniarkach, bo przecież likwidacja liceów pielęgniarskich, no, odbiło się bardzo źle na ilości polskich pielęgniarek, które nie dość, że ich jest mało, to także jeżeli średnia wieku, to jest dość wysoka, tak samo jeżeli chodzi o lekarzy. Więc to nie jest tak, że tych polskich lekarzy w ciągu 2-3 lat w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości przybędzie raptownie. No także chcemy w tej chwili otworzyć się na lekarzy z zagranicy, bo myślę, że też oni w jakiś sposób wspomogą polską służbę zdrowia. No to jest proces, który myślę, że za kilka lat będzie odczuwalny, że tych medyków także i jeżeli chodzi o pielęgniarki, bo o nich też warto mówić, bo tych szkół nowych pielęgniarskich także za naszych rządów otworzyliśmy kilkanaście dodatkowych.
No tak, ale to jest, panie ministrze, pan sam przyznaje, to jest perspektywa wieloletnia, a tak naprawdę tego personelu brakuje tu i teraz, zwłaszcza w sytuacji, jakiej jesteśmy.
Tak, panie redaktor, no ta epidemia jest duża. Tych nowych przypadków przybywa. Musimy tak gospodarować tymi zasobami medycznymi, jakie mamy w tej chwili, ale one były wykorzystane w sposób maksymalny. Ja też widzę w tej chwili, że no wiele osób, które już przechorowały koronawirusa, wracają do polskiej służby zdrowia. To są osoby, które już są uodpornione, więc myślę, że ta sytuacja będzie się poprawiała z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień.
Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze o krąg lekarzy, którzy mogą kierować pacjentów na test w związku z koronawirusem. On został rozszerzony o między innymi lekarzy świątecznej i nocnej pomocy medycznej. A dlaczego dopiero teraz? Czy tego nie można było zrobić wcześniej?
Panie redaktor, to były problemy tylko i wyłącznie technicznie, ponieważ no, to lekarze pracują w różnych miejscach. Tam musi być ta możliwość wpisania bezpośredniego tego testu. To się w tej chwili jest rozwiązane. Ale w tym tygodniu także przyszły do Polski te testy antygenowe, czyli testy szybkie, one także będą do dyspozycji, także będą wpisywane jako równoznaczny test z testem genetycznym, więc myślę, że tych badań testowych będzie jeszcze zdecydowanie więcej. Także rozszerzyliśmy tą możliwość do karetek pogotowia. W tej chwili karetka pogotowia, która zajedzie do pacjenta podejrzanego o koronawirusa, na miejscu wykona ten test. Ten test jest praktycznie miarodajny, tak jak test genetyczny, to jest czułość prawie 94%, swoistość prawie 100%, więc mam nadzieję, jestem przekonany, że w tej chwili zdecydowanie to ułatwi i przyspieszy proces diagnostyczny, jeżeli chodzi o pacjentów z porażeniem koronawirusa.
A panie ministrze, biorą państwo pod uwagę to, o czym parę tygodni temu mówił minister Niedzielski, że bardzo państwo zastanawiają się nad tym, czy do tego systemu lekarzy, którzy mogą kierować na testy, dołączyć także tych lekarzy, którzy pracują w prywatnych placówkach zdrowia i nie mają podpisanej na przykład umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to wchodzi w grę, czy z tego pomysłu już państwo się wycofują?
Nawet wczoraj na kierownictwie w resorcie zdrowia rozmawialiśmy w tym temacie i być może będzie decyzja na tak. No jeszcze nie mamy całego pakietu, bo to trzeba, prawda, z NFZ-em także omówić, w jaki sposób refundować to badanie, bo to jest oczywiście refundowane przez NFZ. Ale myślę, że każdy odcinek nowej możliwości badania kolejnych zlecania testów, myślę, że jest dobry, bo tych testów powinno być wykonywanych jak najwięcej.
No właśnie, czyli ta strategia testowania też się zmienia, czy nie? Czy nadal państwo będą, czy nadal będą testowani tylko ci pacjenci, którzy są objawowi? I w takiej sytuacji, nad czym też zastanawiają się specjaliści, określić w perspektywie przyszłości, kiedy pojawi się szczepionka, jak określić pacjentów, którzy mogą zostać zaszczepieni i odróżnić tych, którzy nie mogą być zaszczepieni, skoro nie wiemy, ile osób choruje.
No ta dyskusja ciągle się toczy wśród ekspertów, prawda, kogo będziemy szczepili, kogo nie. Także nie wiemy, jakie będą wytyczne, jeżeli chodzi o samą szczepionkę, bo tej szczepionki w tej chwili jeszcze fizycznie nie ma, także nie wiemy, w jaki sposób ta instrukcja, jeżeli chodzi o szczepienie dla poszczególnych szczepionek, bo one tych firm jest wiele, będzie przedstawiona, więc musimy troszeczkę poczekać. No ale myślę, że akurat z tym sobie eksperci i lekarze, profesorowie, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, poradzą i damy radę.
No tak, ale pan mówi, że będzie więcej testów, to znaczy, że też będą testowane osoby niekoniecznie wykazujące objawy, czy nie? Czy nadal zostajemy przy tym sposobie testowania w Polsce, który jest?
Pani redaktor, no ta duża akcja, która była w tej chwili w Słowenii przeprowadzona, prawda, no to jest mniejszy kraj niż Polska. W tej chwili są zbierane wyniki i jest na forum międzynarodowym już w tej chwili, bo Słowenia pokazała te swoje wyniki i jest dyskusja, czy to przynosi efekt taki, jakbyśmy chcieli, czy też nie. Tam były właśnie wykonywane te szybkie testy. Być może także wykorzystamy te testy do przeprowadzenia takiego populacyjnego badania, na przykład jednego województwa czy kilku województw w Polsce. Tych testów otrzymaliśmy ponad 1 000 000, następna dostawa też 1 000 000 będzie, więc na pewno on wystarczy. Ale to mówię, to muszą ustalić eksperci, którzy się na tym znają, także sięgając po te wyniki z krajów Europy Zachodniej, bo wiemy, że na przykład też w Anglii jakieś miasta, na przykład czy Manchester, czy Liverpool są testowane właśnie przesiewowo. Musimy do tego podejść, żeby to miało naprawdę racjonalne podejście naukowe.
Ale rozumiem, że państwo też rozważają to.
Rozważamy.
Panie ministrze, jeszcze na koniec chciałam zapytać naszej rozmowy króciutko, bo sprawa słynnych respiratorów, które nie zostały dostarczone, zresztą wiele tygodni temu podczas naszej rozmowy pan wtedy mówił, że czekali państwo do końca października, aż te pieniądze zostaną państwu zwrócone, one nie zostały. Rozumiem, że sprawa już w tej chwili trafi do sądu. Czy coś udało się odzyskać Ministerstwu Zdrowia, tak naprawdę budżetowi państwa, czyli nam wszystkim z tych pieniędzy?
Znaczy ta sprawa trafiła do prokuratorii generalnej, która się w tej chwili zajmuje tą sprawą, już ona w tej chwili nie jest w naszej gestii. Mam nadzieję, że te pieniądze wrócą do Ministerstwa Zdrowia.
Ale rozumiem, że jakby dodatkowych od tego czasu, kiedy państwo skierowali sprawę do prokuratorii, to się nic nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło.
Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był gościem Radia Z. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.